Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Jest środa, 14 grudnia. Znajdujemy się w warszawskim klubie księgarza, gdzie właśnie zakończyło się spotkanie promujące najnowszy tom wierszy Janusza Kotańskiego, zatytułowany Wiersze Rzymskie. Mówiliśmy też dużo o dwumiesięczniku literackim Topos, do którego to pisma tom wierszy Janusza Kotańskiego został dołączony. Janusz Kotański, rocznik 57, to poeta, historyk, autor scenariuszy dokumentalnych filmów historycznych. Debiutował jako poeta w 1986 roku na łamach Powściągliwości i Pracy. Ma na swoim koncie 5 tomików wierszy. Ostatni i przedostatni już teraz, czyli Głos, ukazał się w 2014 roku, a teraz świętowaliśmy publikację Wierszy Rzymskich. Janusz Kotański jest moim i Państwa gościem. Panie Januszu, Pana wiersze przesycone są kulturą, ale co i róż pojawia się w nich marność, proch, takie napomnienie memento mori. W czym zatem szukać ocalenia?
Tu chyba nie ma sprzeczności, to znaczy to, co jest trwałe, to jest dobro, prawda i piękno. I z tym pięknem stykałem się w Rzymie, we Włoszech, w tym Bel Paese. To dawało pewien oddech, pewną odskocznię, a to, że umieramy, to jest rzecz oczywista. Umieramy z każdą chwilą. Zwłaszcza bardzo mocną świadomość tego miałem w czasie pandemii, która zaczęła się w Europie, we Włoszech. Stąd chyba to połączenie tych świadectw cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej, która gdzie się zrodziła w Rzymie, z tą myślą o tym, że memento mori. I tu sprzeczności nie ma, bo cała nasza cywilizacja, co nam niesie w tych smutnych, nieraz tragicznych latach? Nadzieje. Bo co nam daje te nadzieje i pewność? Otóż to, że zmartwychwstaniemy. W jakiej postaci, co nas czeka, to już od nas zależy i od Pana Boga. Ale ta pewność może nam dawać nadzieję.
Część wierszy z tego tomu nawiązuje do malarstwa. Kilka z nich to ewidentne ekfrazy. Czym różni się czytanie obrazu od czytania wiersza?
Na inne zmysły to oddziaływuje, jak sądzę. Kiedy stoję przed obrazem, to jest jakby przerwa w czasie. Patrzę na obraz, jeśli jest on piękny, jeśli porusza moją duszę i mój umysł, to natychmiast przenoszę się tam, gdzie chce malarz. Znaczy generalnie mówię raczej o malarstwie figuratywnym, chociaż jest faktem, że pewne obrazy abstrakcyjne, jak na przykład Marka Rotko, też nas przenoszą w czasie i zatrzymują ten czas. Co do poezji, to myślę, że jest odrobinę inaczej. Myślę, że poezja jest i dzieje się w czasie.
Jak to należy rozumieć, że powinna być osadzona bardzo konkretnie w czasie, w którym powstaje? Jednocześnie jest językiem uniwersalnym, jest ponadczasowa. Jak może być ponadczasowa, dziejąc się w czasie? To się pewnie nie wyklucza, ale jak mam to rozumieć?
W żaden sposób się nie wyklucza, ponieważ żyjemy tu i teraz. Jeśli piszemy o rzeczach abstrakcyjnych, to nie ma to takiej głębokiej wartości, moim oczywiście skromnym zdaniem, jak to, jeśli opisujemy to, co się dzieje i to, co się działo. Ja nie lubię pisać o rzeczach zupełnie abstrakcyjnych. Nie. Kiedyś święty Jan Paweł II powiedział, że to, co było, to teraz tylko trochę dawniej. I tak właśnie jest. Ja staram się w ten sposób to widzieć.
Tytuł tomu, nowego tomu pańskich wierszy, to Wiersze Rzymskie. Ale oczywiście nie chodzi wyłącznie o topografię. Nie chodzi wyłącznie o samo miasto. Czego to miasto jest metaforą i jak należy rozumieć rzymskość zawartych w książce tekstów?
No to z pewnością latinitas. Żyjemy w cywilizacji, nadal jeszcze, niektórzy mówią, że post, ale ja uważam, że nadal w cywilizacji christianitas. No a gdzie jest serce katolicyzmu, chrześcijaństwa? W Rzymie. To jest jeden bardzo mocny aspekt, nadal tam obecny. Czy Rzymianie, czy przybysze, turyści chcą, czy nie chcą, żyją wśród świętości. I tam podział między sakrum a profanum jest doprawdy trudny, bo co krok napotykamy się na kościoły, w których są chociażby relikwie świętych. To jest cała historia naszej cywilizacji. To jest bardzo mocne, bardzo poruszające. Z drugiej strony, poprzez to, co czynili papieże przez całe wieki, jest tam niebywałe nagromadzenie piękna. Ze smutkiem należy stwierdzić, że wiek XX, może poza wczesnymi pontyfikatami katem świętego Jana Pawła II, nie kontynuował tej pięknej tradycji mecenatu papieży. Ale to, co zostało już wcześniej stworzone, jest na miejscu. To nie jest tylko Kaplica Sykstyńska. Niemal w każdym kościele, jeśli wejdziemy, stoimy osłupiali, widząc to piękno. Piękno, które podnosi na duchu, bo to piękno czyniono dla Boga i dla człowieka.
No ale czy to piękno dla współczesnego turysty, we współczesnej cywilizacji nie zamienia się już wyłącznie w atrakcję, no właśnie, turystyczną, estetyczną? Bo przecież Rzym ma wiele oblicz, jak pan wspomniał. Ma też pewnie takie oblicze estetyczne, nihilistyczne, zmysłowe, jak z filmów Sorrentino. Ten Rzym w pana książce to również cywilizacja, która jak niegdyś znowu chyli się ku upadkowi, która jest odzierana ze świętości, która no, balansuje na granicy jakiegoś upadku. Zresztą to bardzo ciekawe, że po tym mieście szczególnie widać tę powtarzalność, prawda? Tę barbaryzację kultury i jej odradzanie. Pytanie, czy kolejna faza odrodzenia nastąpi? Czy mamy do czynienia z definitywnym końcem? Te wiersze, mimo że lekkie, jak powiedział Krzysztof Kuczkowski, takie szkicowane piórkiem, no są dosyć apokaliptyczne. Bywają takie pesymistyczne. Jak to z tą sinusoidą odradzania się świętości w Rzymie?
Poruszył pan tutaj kilka bardzo istotnych kwestii. Nie zdążę chyba tak głęboko odpowiedzieć na to niezwykle ważne pytanie, ale powiem tak. Sursum corda, co mnie podnosiło na duchu, będąc, pełniąc tam funkcję ambasadora przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim. Otóż to, że w każdej dzielnicy rzymskiej, w bardzo wielu kościołach, a kościołów jest tam pełno, mnogość ogromna, jest zawsze niemal obraz albo zdjęcie świętego Jana Pawła II. Modlą się tam ludzie i tylko tam zazwyczaj palą się świece. Bo Rzymianie mówią San Giovanni Paolo II. Non è il vostro papa polacco, c'è il nostro papa, papa romano. I w tym widać nadzieję. Rzym jest miastem w dużym stopniu zlaicyzowanym, chociażby dlatego, że spotykają się Rzymianie na co dzień z pewnymi nieprawidłowościami w kościele. Ale jednak to głębokie zakorzenienie w chrześcijaństwie jest, w wierze jest. Ta barbaryzacja jest pozorna, ona narasta i będzie jeszcze narastała, ale nie sposób jest wyrwać tego najgłębszego korzenia romanitas. To są rzeczy nierozerwalnie związane. Widzi pan, jeśli ja widzę, że ktoś wchodzi do kościoła, nawet się nie żegna, już nie mówię o klękaniu, ale patrzy na obraz Caravaggia, czy patrzy na fresk Pinturicchia i stoi długo w milczeniu, to znaczy, że jego dusza się poruszyła, że on zobaczył to piękno. Może zaowocuje to czymś głębszym, może zastanowi się na przykład, kto to jest, bo i z takimi spotykaliśmy się reakcjami, akurat to było w Wenecji, nie w Rzymie, ale też charakterystycznymi, że młoda, nie wyglądająca na bardzo prymitywną młoda Amerykanka, patrząc na obraz ukrzyżowania, spytała się, but who is this man? Bywa i tak, ale jeśli otrzymała odpowiedź, może to być droga do czegoś głębszego.
Ta fascynacja pięknem, które prowadzi do świętości, ale piękno choćby wielkich mistrzów malarstwa jest tym pierwszym zmysłowym impulsem, który ma prowadzić w głąb, w przestrzeń sensu, prawda, dzieła malarskiego czy literackiego. To jest też ogromny temat. Jak można przy pomocy piękna uwodzić w różnych kwestiach i w różne strony. Można użyć piękna, żeby skierować naszą uwagę ku prawdzie, ku dobru, a można uwodzić pięknem, jak to czyni bardzo często również kultura wysoka współcześnie, by prowadzić w stronę jednak zwątpienia i negacji.
Ma pan rację, piękno ma niejedno imię. Jest to piękno zimne, piękno odpychające, które poprzez pewne zepsucie ma przyciągać. To jest to, czym jesteśmy epatowani, bombardowani nieustannie. Niemniej jednak wiem, że jest ten podskórny nurt. Ludzie poszukują absolutu, pragną tego, jeśli nawet nie werbalizują tego, to jest w nich coś, co tego poszukuje. Ja absolutnie nie uważam, jak Dostojewski, że piękno zbawi świat. To nieprawda, ale piękno może pomóc w odnalezieniu drogi do tego, co zbawia.
Co najmniej kilka wierszy z tomu Wiersze Rzymskie zainspirowanych jest pandemią, czy jak niektórzy wolą, zarazą. Mirosław Dzień, który regularnie publikuje pandemiczne eseje w dwumiesięczniku Topos, zwrócił uwagę, że rzadko albo się nigdy nie zadajemy pytań o eschatologiczny wymiar pandemii, zarazy. Nie czytamy jej jako znaku. Pan to w poezji czyni. Czym była dla pana, poza oczywiście tą biologiczną, tą cywilizacyjną, medyczną tragedią, pandemia, ten dziwny, przedziwny, chociaż powtarzalny na przestrzeni wielkiej historii czas? Napisał pan kilka wierszy, takich scenek, migawek z rzymskiej odsłony tego dramatu. Czy pandemia w jakimś sensie była atakiem na Rzym? Na Rzym pojęty jako stoję wartości łacińskich?
No, jeśli była tym atakiem, to tutaj Rzym się poddał trochę, tak? Bo proszę pamiętać o tym, że ten pierwszy atak tej zarazy chińskiej był właśnie we Włoszech. I to wyglądało strasznie. Tak jak piszę w wierszu, to nie jest żadna przenośnia. Widzieliśmy kościoły wypełnione trumnami. Kościoły zamknięte, bo mszy nie można było odprawić i na to zgodził się papież Franciszek. I ja zaś uważam, że to zdecydowanie, to co się działo, ta początkowo hekatomba powinna skłaniać do refleksji eschatologicznej. Mnie skłoniła. Pokazała marność tego, co doczesne, i pokazała też naszą bezbronność. Bezbronność ludzi, którym się wydaje, że oni coś mogą. A tu okazuje się, że nic. Bardzo niewiele mogą. I po bardzo krótkim momencie takiej refleksji zauważyłem, że nie tylko Rzymianie, Włosi, wszyscy Europejczycy, nie tylko, nagle odpychamy od siebie te refleksje, że powinno nas to skłonić do myślenia o tym, co najważniejsze. Nie, nic takiego nie było. To znaczy, nie było też tak, że, jak o tym pisze, to o czym pisał Boccaccio, nastąpiło zupełne rozprężenie obyczajów. Ale ludzie przeszli nad tym jak najszybciej do porządku dziennego. Nic się nie stało. Żyjemy nadal. Przeżyliśmy. Tutto bene.
Niewiarygodna jest ta zdolność zapominania. Być może ona jest również wpisana w nasz genotyp. Może ona nas ratuje przed szaleństwem, ale to jak szybko potrafimy zapomnieć o tragedii w skali globalnej. I dopóki nas nie dotknęła w sposób dramatyczny, potraktować ją jako taki sen, jako taką marę, która się zdarzyła, ale już jesteśmy dalej po stronie życia, prawda? Ten taki biologiczny, czysto biologiczny redukcjonizm człowieka w tym wszystkim, że najważniejsze przeżyć, już w ogóle bez mówienia o wartości tego życia, bez wyciągania konsekwencji, byle przeżyć. Cały dramat pandemii krążył wokół sondaży, wokół statystyk. Nigdy nie pojawiały się pytania, czy to coś znaczy, czy ludzkość powinna wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Okazuje się, że jeżeli jest szczepionka, to nie trzeba wniosków.
Tak, nie trzeba wniosków, nie trzeba się przejmować. Nad wyraz dziwne dla mnie było to, jak dalece Kościół też nie wykorzystał tej szansy. Oczywiście nie chcę generalizować i wiem, że były tutaj bardzo głębokie wypowiedzi na przykład kardynała Roberta Sara, jednej z najpiękniejszych postaci Kościoła, który zwracał uwagę na to, że powinniśmy jakieś głębsze jednak wnioski wyciągnąć, ale Kościół nie wykorzystał chyba do końca tej szansy. Papież Franciszek, to jest przejmujący moment, kiedy on jest sam na Placu Świętego.
Kościół się strasznie bał zabrzmieć zbyt średniowiecznie.
Właśnie,
straszyć pandemią, zarazą.
No właśnie papież Franciszek, który jest tam sam i modli się, to poruszyło ludzi na chwilę. I papież wyraźnie apelował o to nawrócenie, ale potem jakby to się wszystko rozmyło, tak? Nie bądźmy za mocni w tym przekazie. A jaki ma być ten przekaz Kościoła? No właśnie myślmy o naszym życiu, widząc śmierć, która nas czeka. I to było wówczas bardzo widoczne, aż się prosiło, żeby to powiedzieć.
Tak, i to nie trzeba być głęboko wierzącym katolikiem, żeby taką refleksję w sobie wzbudzić.
Absolutnie tak. Wielu ludzi to odczuwało, ale tak jakby czekali na pewne wskazanie, co czynić należy. Myślę, że tego wskazania trochę zabrakło. Nie do końca wiem, jak było w Polsce, może to było inaczej. We Włoszech zabrakło.
Rozmawiamy o i wokół książki Wiersze Rzymskie, nowego tomu Janusza Kotańskiego. Teraz poproszę autora o przeczytanie kilku wierszy z tego zbioru.
Wielki post w Rzymie, Anno Domini 2020. Nie jestem bogaczem. Nowy Dekameron nie powstanie. Choćbym bardzo się starał, nie będę snuł w Dolinie Ciemnej zabawnie lekkich opowieści o grzesznych miłościach. Trumny zapełniają kościoły, w których wierni nie mogą się modlić. Trupy gniją, czekając na spopielenie w nowoczesnych krematoriach. Śmierć rządzi światem. W słońcu, po 60. Po prostu stoję i grzeję się w jesiennym słońcu. Najpierw plecy, potem pierś. Jak dobrze. Nic od nikogo nie chcę. I nikt, o cudzie, nic nie chce ode mnie. Kozetka Paoliny Borghese de Domo Bonaparte w Muzeum Napoleońskim przy Lungo Tevere. W pół leżącą kusząco ujrzał Antonio Canova i zapragnął, by piękno jej ciała przetrwało na wieki. Była wówczas po tylu miłościach, miłostkach, przygodach nadal zachwycająca. I tak wielbiciele księżnej za złe mieli rzeźbiarzowi, iż nie w pełni oddał przewrotny urok korsykańskiej odaliski. A dusza, spyta poeta moralista, co z duszą tak zwiewnej, powabnej istotki? I tu niespodzianka. Gdy na wielkiego brata sypały się klęski, gdy zdradzali go i opuszczali najbliżsi, ona wytrwała. Wierna do końca. Wierność, rzadka to cnota. Lecz na razie nie myśli o przyszłości. Za oknami pałacu wczesny, wszystko obiecujący rzymski wieczór. Wie, że mężczyźni patrzeć będą tylko na nią. Jest szczęśliwa.
Wysłuchaliśmy trzech wierszy Janusza Kotańskiego z jego nowego tomu Wiersze Rzymskie, który ukazał się właśnie jako tom 210 Biblioteki Poetyckiej Toposu.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Robert Gawłowski. Świętość. Robert Gawłowski, rocznik 1957, poeta, dramaturg, eseista, dziennikarz i krytyk literacki. Jest autorem sztuk teatralnych, słuchowisk radiowych i scenariuszy filmowych, twórcą spektakli multimedialnych. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 90. studiował marketing medialny w Waszyngtonie i w Kolonii. Po ukończeniu studiów pracował w Bibliotece Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu, w Ośrodku Teatru Otwartego Kalambur, oraz jako nauczyciel języka polskiego. Od roku 1991 do 1996 pracował w Polskim Radiu Wrocław, gdzie był m.in. zastępcą dyrektora rozgłośni oraz szefem programu regionalnego. Od 1996 do 1997 współpracował z redakcją polską Radia Deutsche Welle w Kolonii. Ostatnie prace filologiczno-pisarskie Roberta Gawłowskiego, poświęcone twórczości Angelusa Silesiusa, to jest anioła Ślązaka, śląskiego poety i mistyka doby baroku, oraz najnowsze tomy wierszy, zatytułowane Życie wieczne i Peregryn, świadczą o jego zainteresowaniu tematyką metafizyczną, o otwarciu się poety na tajemnicę istnienia. Krótki wiersz, który za chwilę usłyszycie Państwo w naszym albumie, pochodzi z tomu Dotknięcie, wydanego w 2020 w serii Biblioteka Toposu. Jest ten wiersz próbą odpowiedzi na pytanie, co to jest świętość, albo czym jest świętość. Przywilejem poetów są krótkie, metaforyczne odpowiedzi na pytania, na które inni odpowiadają opasłymi tomami rozpraw teologicznych czy filozoficznych. Gawłowski wymienia cztery podstawowe atrybuty świętości. Zatem najpierw współodczuwanie, polegające, jak się wydaje, na wniknięciu czy zespoleniu się z tym, co jest. Po drugie, otwarcie się na działanie ducha. I z pewnością nie chodzi tu o ducha tego świata, ale o ducha świętego. Po trzecie, świadoma współpraca z duchem, przylgnięcie do niego, jak mówi o tym Pismo Święte, całym swoim sercem, całą duszą i ze wszystkich sił swoich. I po czwarte, zdanie się na boską niewiedzę i Boże prowadzenie, czyli pozwolenie na to, by to Duch Święty prowadził człowieka tak, jak chce i dokąd chce. Taka postawa w wymiarze codziennym jest otwarciem się na niespodziankę, jest podjęciem ryzyka i z pewnością nie grozi popadnięciem w rutynę. Kto nie ufa rozeznaniu poety i ponad intuicyjne rozbłyski wyobraźni przedkłada intelektualne rozważania, może przeczytać choćby Świętość, klasyczne studium wybitnego religioznawcy Rudolfa Otto, albo wiele jeszcze innych, nie mniej ciekawych prac. Myślę sobie jednak, że i wiersza dobrze posłuchać i pogłębić wiedzy nie zaszkodzi. Wszak wszyscy jesteśmy powołani do świętości, której najgłębszym sensem jest miłość Boga i bliźnich. Posłuchajmy wiersza Roberta Gawłowskiego w interpretacji Jarosława Tyrańskiego.
Robert Gawłowski. Świętość. Świętość jest wtedy, kiedy wnikasz w każdą cząstkę świata. Świętość jest wtedy, kiedy otwierasz wszystkie drzwi i okna i stajesz się domem pełnym ducha. Świętość jest wtedy, kiedy nie odwracasz myśli i z Nim chcesz dzielić chwilę. Świętość jest wtedy, kiedy nie jesz i z dnia każdego czytasz wciąż od nowa. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.